ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.
Joanna Ekstowicz, ksiądz Jacek Zakrzewski. Witamy Państwa i wracamy do naszych rozmów o duchowości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Proszę księdza, rozmawialiśmy o rekolekcjach i powiem, że no ja w rekolekcjach takich wakacyjnych uczestniczę od wielu, wielu, wielu lat. Różnie bywało, bo były takie sytuacje, kiedy ciężko było znaleźć nawet w wakacje czas na to, żeby na takie rekolekcje wyjechać, ale to zazwyczaj wiązało się z jakimś takim bólem i stratą, że jednak nie mogę, ale wiem, że potrzeba trochę własnego zaangażowania, że to nie jest tak, że to niebo się otworzy i dostaniemy propozycje, chociaż czasami się tak zdarza.
Bywa.
Ale czasami też potrzeba naszego zaangażowania. Chcę tu też zapytać, bo w przypadku osób, które się angażują w różne ruchy, my mamy doświadczenie, ja mam doświadczenie odnowy w Duchu Świętym, ksiądz po części też, ale też i innych grup. I bardzo często jest tak, że oczywiście korzystamy z tego, co jest propozycją formacyjną w danym ruchu, ale czy powinniśmy też korzystać z rzeczy, które są jakby poza ruchem, czyli z rekolekcji, które no nie są proponowane czy organizowane przez dany ruch, ale taką formację, która jest ogólnie dostępna w kościele. Tu ksiądz mówił o rekolekcjach Lectio Divina, dla mnie bliskie są rekolekcje ignacjańskie, są też rekolekcje proponowane przez różne zakony. Jak to jest? Czy powinniśmy się trzymać naszej formacji i wybierać tylko te rekolekcje, które są związane bardzo konkretnie z naszą formacją czy naszą przynależnością? Czy jednak powinniśmy się trochę odważyć na to, żeby, nie mówię, że co roku, ale co jakiś czas pojechać na takie rekolekcje, które no są troszeczkę inne?
Powiem tak, jeżeli ja się decyduję na bycie w jakiejś wspólnocie, to powinienem się też czuć odpowiedzialny, nie tylko za wspólnotę, ale i za siebie samego, czyli żeby rzeczywiście pogłębiać swoją tożsamość bycia we wspólnocie, bo powiem tak, że no niezbyt to byłoby dobre zarówno dla wspólnoty, jak i dla uczestnika, który rezygnuje z formacji wspólnotowej. No właśnie, jesteśmy na płaszczyźnie tutaj odnowy w Duchu Świętym, tak? I nagle rezygnuję z tego, co mi daje odnowa w Duchu Świętym, a na przykład będę się koncentrował na rekolekcjach, które no nie mają gdzieś tam nic wspólnego z odnową, na przykład to, co pani powiedziała, jakiś zakon organizuje, nie? Tak dla swoich też, powiedzmy, potrzeb. Mogą to być przepiękne rekolekcje, ale w takiej duchowości, powiedzmy, nie wiem, jestem palotynem, więc mówię, no...
Może być i palotyńska, i franciszkańska, i benedyktyńska.
No bo tak uważam, że to byłoby też nie w porządku względem wspólnoty, którą mam tworzyć, tak? I to też będzie mnie wybijało z mojej formacji. Dlatego uważam, że pierwsze, takie podstawowe, to co powinno być, jeżeli jestem w danej wspólnocie, to szukam swojej tożsamości i tożsamości wspólnoty, w której jestem. A więc korzystam z tych rekolekcji, z tych form formacji, które daje mi wspólnota. Ale rzeczywiście, trwając w tej wspólnocie, nie zamyka mnie to też na inne formy rozwoju duchowego, bo to, co wspomnieliśmy, myślę, że to jest takie właśnie też rekolekcje wszystkim gdzieś tam znane, przynajmniej większość osób słyszała, rekolekcje ignacjańskie, tak? No, jako tako przecież w formacji odnowy w Duchu Świętym nie ma nakazu, że wszyscy mają przejść rekolekcje ignacjańskie, tak? No, ale przecież nieraz proponuje się nawet czasami gdzieś można kogoś skierować, tak? Korzystaj, to dla ciebie będzie dobre. I ludzie korzystają i wracają, są bardzo zadowoleni i nawet właśnie odkrywają jeszcze taką głębszą, tak, tą potrzebę czy zażyłość bycia w danej wspólnocie. Tak samo, no właśnie, nieraz są te rekolekcje takie bardzo konkretnie tematyczne, tak, które nie są związane na przykład z jakimś ruchem, czy z jakąś wspólnotą. Na przykład, powiedzmy, jest sporo teraz takich rekolekcji, które są wokół Matki Najświętszej, nie? Nawet taka formuła tego zawierzenia Matce Bożej, to jest przeżywane chociażby właśnie w tej formule 33 dni, ale przecież są rekolekcje takie typowo maryjne, więc no dlaczego ja nie miałbym z tego skorzystać? Ale to, co wspomniałem, tak priorytetem jednak powinna być formacja wspólnotowa, jeżeli ja się decyduję na jakąś wspólnotę, bo to też wynika właśnie też z konsekwencji. Jestem konsekwentny, jeżeli ja wybieram wspólnotę i ufam tej wspólnocie, skoro jestem, to wydaje mi się, że ufam, więc też korzystam z tego dobra, które ta wspólnota mi daje. A rzeczywiście te wspólnoty nieraz mają przebogate propozycje, tylko kwestia, żeby też nieraz usiąść, poszukać, porozmawiać, czy zaangażowania lidera, żeby lider gdzieś tam poinformował, tak, że jest coś takiego, chociażby no właśnie w diecezji, czy w Polsce organizowanego, czy ktoś jest gdzieś tam na to chętny, tak, bo to, co też jest takie dobre, uważam i tutaj też bardzo potrzebne, mianowicie, że te propozycje z reguły, one są albo na pół roku, albo na rok. To jest ważne i dlatego na to zwracam uwagę, bo niektórzy mówią, albo nie wiedziałem, tak, no to jest kwestia, no właśnie, mojego też takiego wewnętrznego podejścia, bo jeżeli ja się interesuję, no właśnie, czy wspólnotą, czy nawet szukam coś dla siebie, dla swojego rozwoju duchowego, to naprawdę na stronach internetowych tego jest bardzo dużo. Więc nawet jeżeli mam świadomość, że pracuję zawodowo i potrzebuję urlopu, to co? Przeglądam stronę, nawet to nie musi być, że to w mojej diecezji ja muszę brać udział, nie wiem, w jakichś tam rekolekcjach związanych ze wspólnotą, tylko mogę sobie wtedy poszukać nawet poza diecezją, jest przecież taka możliwość i akurat wiem, że wtedy mogę wziąć urlop, więc wyjeżdżam na te rekolekcje gdzieś indziej, a są w tej duchowości, w której się formuję.
Rodzi się mi kolejne pytanie. Ksiądz, jako osoba, która towarzyszy wielu osobom, która prowadzi wiele osób, też i czy poprzez kierownictwo duchowe, czy poprzez sakrament, towarzyszenie w sakramencie pokuty i pojednania. Mam takie pytanie, czy rzeczywiście widać po osobach, którym ksiądz towarzyszy, jakąś taką zmianę porekolekcyjną, czy to jest, nie ma znaczenia, czy był ktoś na rekolekcjach, czy nie. Tutaj pytam kogoś, kto towarzyszy, bo to wtedy można inaczej spojrzeć, proszę księdza. My mamy swoje zapatrywania na ten temat. A jak to jest widziane z drugiej strony? Czy to rzeczywiście jest owocne, jak ktoś wyjeżdża na rekolekcje?
Tak uśmiecham się, bo to od razu sobie tak skojarzyłem rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o takie rekolekcje zamknięte, tak? No to rzeczywiście, jak ktoś wraca z takich rekolekcji, to mamy aniołka, tylko ten aniołek zaraz gdzieś tam po jakimś...
Rozumiem, że po jakimś czasie przechodzi.
Tak, zderzeniu z rzeczywistością, z rodziną, czy w pracy, tak, okazuje się, że ta góra przemienia szybko przemija, tak, dlatego tak się uśmiechnąłem, ale to jest kwestia też takiej pracy rzeczywiście nad sobą, bo dla mnie każde rekolekcje to jest doświadczenie góry Tabor. To, co mamy w Ewangelii, kiedy Jezus zabiera trzech apostołów, tak, oni się zachwycili, zachłysnęli się tym wszystkim, tak, to, co nawet Piotr, no, już nie wiedział, co ma zrobić, no, to ta propozycja, tak, chce zatrzymać tą chwilę jak najdłużej, tak, bo propozycja rozbicia tych trzech namiotów dla Eliasza, Mojżesza i przede wszystkim dla Jezusa, to jest taką chęcią zatrzymania tej chwili, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, tak. Nagle się okazuje, że Pan Jezus, co, mówi, nie, idziemy, tak, schodzimy na dół i co więcej, bo to na tym
wracamy
się nie kończy.
Wracamy do rzeczywistości.
Tak, na tym się nie kończy, bo z momentem, kiedy schodzą z tej góry, to czego doświadczyli? Zamieszania. Bo ci apostołowie, którzy zostali, no, przychodzi ojciec z dzieckiem, które jest opętane, tak, i oni sobie z tym kompletnie nie radzą, nie? I wtedy rzeczywiście ci trzej apostołowie mają takie piękne doświadczenie Chrystusa, który jest przemieniony, ukazuje przynajmniej jakąś tam część swojego bóstwa przed nimi. Przecież ewangeliści przepięknie opisują tą scenę. I nagle wchodzą dosłownie w brud, tak? Bo tutaj jest ta scena, gdzie pojawia się też ten zły duch, który tam targa tym dzieckiem, tak? No i wielkie zamieszanie i nagle pstryk, czar, prysł, tak? Wchodzimy w tą zwykłą rzeczywistość, która naznaczona też jest tym działaniem złego ducha. Dlatego, no właśnie, mówię, rekolekcje dla mnie to są takim wejściem na górę Tabor i niestety patrząc
zejście.
Też, patrząc też, jeżeli chodzi o tą walkę duchową, no to zejście bardzo często będzie związane z tym, że szatan będzie chciał nam odebrać te piękne chwile jak najszybciej, po to, żeby skoncentrować nas na tym, co jest negatywne, a nie na tym, co jest piękne, tak? Dlatego tutaj, no właśnie, też potrzeba wtedy chociażby, no właśnie, tego towarzyszenia duchowego, żeby czasami, kiedy zderzę się z tą rzeczywistością, że wracam do domu i nagle współmałżonek, a po coś ty tam pojechała i tak dalej, zaczyna się, prawda, piekło w cudzysłowie, nie? Żeby rzeczywiście mieć tego, kto mi towarzyszy, aby przyjść i powiedzieć, nawet podzielić się, że coś jest nie tak, żeby rzeczywiście ktoś z boku popatrzył, nie, ty słuchaj, to nie jest twój mąż, tak? To przez twojego męża, tak, twoim mężem potrafi się posłużyć zły, tak, żeby ci odebrać to twoje doświadczenie, bo zwróć uwagę, że za tydzień będzie wszystko w porządku, ten mąż będzie znów taki, jaki był, a ty zostajesz z takim rozgoryczeniem, więc też, żeby umieć to rozeznać, tak, że zły duch bardzo mocno będzie chciał nam odebrać to doświadczenie Boga, które doświadczyliśmy na rekolekcjach.
To ciekawe, kiedy ksiądz tak mówił o tym zejściu z tej góry Tabor, bo rzeczywiście, też patrząc na moje osobiste doświadczenie, bardzo często się zdarza, że po takim dobrym przeżyciu rekolekcji, kiedy wydaje nam się, że oto chwyciliśmy Pana Boga za nogi, a przynajmniej mieliśmy z Nim wyjątkowy i szczególny kontakt przez te kilka dni, wracamy do rzeczywistości i ta rzeczywistość jest wcale nie taka dobra, jakiej byśmy pragnęli, czy pragnęliśmy na rekolekcjach, albo wracamy do rzeczywistości, gdzie wcześniej na rekolekcjach podejmowaliśmy jakieś zobowiązania na przykład, bo często się tak zdarza, że wyjeżdżamy z rekolekcji z jakimś postanowieniem, z jakąś decyzją i wracamy do rzeczywistości i raptem się okazuje, że to nie jest wcale takie proste, jak nam się na tych rekolekcjach wydawało, więc to schodzenie z tej góry Tabor rzeczywiście, muszę powiedzieć, że dzisiaj mi ksiądz otworzył oczy. Natomiast czy po takim, bo rekolekcje wiążą się właśnie z tym, że często podejmujemy jakieś decyzje, podejmujemy jakieś zobowiązania. Na rekolekcjach jest nam łatwiej pewne rzeczy zobaczyć, bo się zatrzymujemy, nie mamy tych codziennych obowiązków, czasami mamy też wyłączony telefon, nie ma kontaktu z bliskimi, jesteśmy tylko ja i Pan Bóg. I no, różne decyzje na rekolekcjach podejmujemy, później wracamy, zderzamy się właśnie z rzeczywistością, stajemy w tym świecie i on już nie jest tą piękną górą Tabor. I trzymać się tego, co podjęliśmy na rekolekcjach, czy podjąć weryfikację? Bo to jest też, wydaje mi się, bardzo, bardzo ważna rzecz. Czy jeśli coś postanawiamy na rekolekcjach i wracamy do świata żywych, jak ja czasami śmieję się, czy trzymać się tego, co postanowiliśmy, czy jednak może po powrocie zacząć weryfikować to, co nam się na rekolekcjach wydawało?
Te nasze postanowienia bardzo często będą związane z trudem, więc od razu ja bym tak nie rezygnował, ale to jest kwestia jeszcze, co jest moim postanowieniem, tak? Bo jeżeli ja rzeczywiście doświadczę piękna adoracji Najświętszego Sakramentu, a zarówno w ignacjańskiej, jak i w Lekcji od Divina tej adoracji jest bardzo dużo, a jestem osobą świecką, tak? I będę miał to postanowienie, że codziennie godzinę będę adorował, tak? To bardzo szybko mi się to zweryfikuje, bo widzę, że nie mam do tego przestrzeni, bo załóżmy, czy praca, czy rodzina, czy nagle się okaże, że w kościele już nie ma przestrzeni, żeby poadorować, bo kościół już zamknięty, albo jeszcze zamknięty, bo w zależności jak pracujemy, więc mówię, bardzo szybko sobie to zweryfikujemy, tak, że nie da się, tak? Ale to, co powiedziałem tutaj na początku tej myśli, a mianowicie, żeby też od razu nie rezygnować z pewnych rzeczy, żeby też włożyć pewnego rodzaju trud w to, co przede wszystkim gdzieś tam odkryłem na rekolekcjach, tak, i co pokazał mi też Pan Jezus właśnie w trakcie tych rekolekcji. Te postanowienia, tak, one też powinny być w jakiś sposób zweryfikowane z tym towarzyszem, który jest.
Tak właśnie sobie pomyślałam, tak, że warto jest jednak je z kimś zweryfikować.
Tak, żeby to nie było na tej zasadzie, że ja wyjeżdżam z rekolekcji z jakimiś postanowieniami, które tak naprawdę kupy się nie trzymają, bo to są tylko moje pobożne życzenia, ale rzeczywiście na koniec, chociażby no właśnie podczas ostatniej czy przedostatniej rozmowy, czy nawet podczas sakramentu pokuty, bo jest ta przestrzeń, że pod koniec rekolekcji z reguły jest spowiedź, więc żeby nawet tam pewne te postanowienia no po prostu podać, czy spowiednikowi, czy towarzyszowi duchowemu, do weryfikacji. Czy to nie jest tylko moje takie zachłyśnięcie się, oj, fajnie będzie, tylko rzeczywiście, żeby ktoś z boku popatrzył, czy to będzie dla mnie realne, tak?
I czy to też będzie dla mnie dobre, bo to, co ja sobie wymyślę, nawet na rekolekcjach, to nie znaczy, że to jest prawda objawiona i mam się tego trzymać bez względu na wszystko.
Dokładnie, dlatego tutaj no na pewno te postanowienia powinienem w sobie rozwijać, ale też ta rzeczywistość dnia codziennego pozwala mi też na coś takiego jak weryfikacja. Czyli jeżeli widzę, że coś jest dla mnie bardzo dużym utrudzeniem, weryfikujmy, nie męczmy się, bo życie duchowe to nie to, że mam tylko wejść na krzyż i z niego nie zejść, ale pamiętajmy, że po krzyżu jest też zmartwychwstanie.
Bardzo księdzu dziękuję. Państwa oczywiście zapraszam na kolejne nasze refleksje na temat duchowości już za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.